Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorkowym programie Wiadomości Watykańskie. Rozmowa z polskim misjonarzem z Togo, a na zakończenie dobre rady na trudne chwile w życiu ojca Edwarda Czai. Na audycję zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Wróciwszy dopiero przedwczoraj z Niemiec, Ojciec Święty ma już przed sobą bogaty program łączący się z dalszymi wyjazdami. Za 12 dni 9 października czeka go podróż na południe Włoch do regionu Kalabrii. W Watykanie podano program tej jednodniowej wizyty.
Papież poleci z rzymskiego lotniska Ciampino do jednego z najmłodszych włoskich miast powstałego 40 lat temu Lamezia Terme. Będzie tam przewodniczył niedzielnej mszy i modlitwie maryjnej, po czym w siedzibie miejscowego biskupa spotka się na obiedzie z kalabryjskim episkopatem. Po południu uda się do pobliskiej Serra San Bruno. Miejscowość bierze nazwę od świętego Brunona, założyciela Kartuzów, który w tamtejszej pustelni zmarł na początku XII wieku. Pochodził on z Kolonii w Niemczech, a swojemu zakonowi dał początek we Francji. Benedykt XVI pozdrowi mieszkańców Serra San Bruno przed kościołem Kartuzów, w którym przewodniczyć będzie nieszporą. Spotka się potem z kartuską wspólnotą, odwiedzając jedną z pustelniczych cel i chorych w infirmerii. Wieczorem powróci do Rzymu.
Przed mikrofonem Radia Watykańskiego gościmy księdza Łukasza Kobielusa ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Łukasz pracuje w Togo w Afryce. Jaka jest specyfika tego kraju?
Togo znajduje się w zachodniej części Afryki, graniczy z Beninem, z Ganą i z Burkina Faso. Jest dosyć małym państwem, liczy zaledwie około 6 milionów mieszkańców. Jeśli chodzi o liczbę chrześcijan, to by było tak, że 20% katolików, około 12% protestantów, 10% muzułmanów i prawie 50% animistów, czyli reprezentantów tej religii tradycyjnej afrykańskiej.
Jaka jest specyfika tego kraju i z czego żyją mieszkańcy?
Utrzymują się głównie z rolnictwa, mimo iż kraj posiada pewne bogactwa naturalne, ma dostęp do morza, ma swój port, to jednak jest to wciąż kraj niestabilny politycznie, ekonomicznie i na pewno nie znajduje się w czołówce rozwiniętych krajów Afryki, wręcz przeciwnie, należy na tym wybrzeżu Afryki do krajów najsłabiej rozwiniętych, najbiedniejszych.
Od jak dawna pracują tam misjonarze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich?
Na wybrzeżu zachodnim Afryki pracują od połowy praktycznie XIX wieku. Do Togo dotarli troszkę później. Togo było państwem należącym do kolonii niemieckiej, przynajmniej do pierwszej wojny światowej. Później zostało podzielone i oddane Francuzom oraz Anglikom. Jednak pierwszymi misjonarzami pracującymi na terenach Togo, nawet tych czasów kolonialnych, byli właśnie misjonarze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Później dołączyli do nich księża werbiści.
Ile misji prowadzi teraz zgromadzenie w Togo?
Obecnie pracujemy na 4 misjach na południu i na północy tego kraju. Są to misje o różnej specyfice. Na południu jest to typowa misja w dużej aglomeracji. W środkowej części kraju jest to misja w buszu i kolejna prowadzi ośrodek dla recydywistów. Na północy jest właśnie misja, w której ja do tej pory pracowałem. Również typowa misja w górach wśród plemienia Kabie.
Na czym polega codzienna taka praca misjonarza?
Codzienna praca misjonarza na pewno związana jest przede wszystkim z tą formacją religijną, duchową społeczności, wśród której pracuję. Niemniej jednak zawsze należy przygotować się też na jakieś akcje bardzo konkretne, rozwojowe danej społeczności, czyli misjonarz również potrafi zakasać rękawy, zabrać się za budowanie szkoły, przedszkola czy apteki i w jakiś sposób nauczyć tych ludzi odpowiedzialności za dobra, które są im ofiarowane. nauczyć ich, aby również w przyszłości sami mogli o te dobra zabiegać. Uzmysłowić im, że mają również do tego prawo, mają prawo do godnego życia, mimo że często państwo nie stara się im tego godnego życia zapewnić.
Jest ojciec na etapie budowania i otwierania nowej misji. Na jakim etapie jest ten projekt?
Prawie już od 2 lat staram się odpowiedzieć na wezwanie mojego biskupa diecezjalnego, który właśnie poprosił mnie o otworzenie nowej misji. Od roku praktycznie jestem w trakcie budowy tego całego zaplecza, w którym mógłbym zamieszkać, gdzie mógłbym przyjmować ludzi, prowadzić katechezę, formować katechetów i tak dalej. Następnym etapem będzie wybudowanie przedszkola, szkoły, być może kościoła, bądź chociaż kaplicy.
Często ludzie sobie wyobrażają, że misjonarz wynajmuje firmę budowlaną i ona za niego wszystko buduje. Czy tak jest w Togo?
Jeśli misjonarz ma na to fundusze i dobroczyńcy czy organizacje, które fundują taką budowę, domagają się konkretnych planów, konkretnych kosztorysów, niejednokrotnie jest zmuszony skorzystać właśnie z pomocy jakiegoś przedsiębiorstwa budowlanego. Niemniej jednak właśnie w takich misjach pierwszej ewangelizacji, gdzie zaczyna się od podstaw, gdzie wystarczy nieduży budynek czy nieduża kaplica, aby gromadzić pierwszych chrześcijan, misjonarz musi po prostu sam sobie radzić, sam sobie być kierownikiem budowy, a miejscowa ludność na pewno pomoże mu w tych pracach fizycznych.
Czy ta nowa misja ma już wodę i prąd?
Szczęściem tej nowej misji, którą chciałbym otworzyć w najbliższym czasie, jest to, że prąd został już doprowadzony tuż przed moim przyjazdem przez księży salezjanów, którzy przybywali na teren tej misji jako do stacji dojazdowej, więc prąd już jest. Natomiast wodę starałem się doprowadzić, uzyskałem pomoc od darczyńców na wywiercenie studni głębinowej, więc na dzień dzisiejszy z tej studni mogą korzystać ludzie i będzie mogła z niej korzystać już misja.
Komu dedykowana będzie ta misja?
Od kilku lat nosiłem się właśnie z taką myślą, że gdybym miał otwierać kolejną misję, powierzyłbym ją wstawiennictwu i patronatowi Jana Pawła II. Oczywiście musiałem czekać najpierw, aż zostanie ogłoszony błogosławionym. Dziś już do tego doszło. Zatem wspólnie z biskupem miejscowym staramy się o to, aby patronat Jana Pawła II i jego imię mogło właśnie też zagościć na kontynencie afrykańskim w tej naszej nowo otwieranej misji.
Jak Polacy czy Europejczycy, mieszkańcy pierwszego świata mogą pomóc misjonarzom w Afryce?
Taką pierwszą formą pomocy na pewno jest modlitwa. Ja zawsze twierdzę, że 50% zaangażowania w misję należy do tych chrześcijan, którzy misjonarze wysyłają, więc skoro jestem Polakiem, zostałem wysłany przez Polaków, ta część odpowiedzialności należy do nich. Czyli za misjonarzy na pewno należy się modlić, na pewno należy o nich pamiętać. Chodzi również też o pamięć taką materialną. Należy misję wspierać. Oczywiście Kościół polski musi pamiętać, że musi być kościołem misyjnym. Gdyby Kościół polski przestał być kościołem misyjnym, gdybyśmy przestali myśleć o misjach, wspierać misje, na pewno w jakiejś części ugodzilibyśmy w naturę Kościoła, którą właśnie jest jego misyjność.
Jak konkretnie można pomóc misjonarzom?
Można zaangażować się w misję, niekoniecznie wyjeżdżając do Afryki, czyli można składać datki, można przysyłać lekarstwa, można przysyłać żywność bądź pieniądze na te rzeczy. Można też włączyć się w taką pomoc związaną z wolontariatem. Jest to dziś dosyć modne właśnie wyjechać na misję na rok, dwa i poświęcić część swojego życia, aby w konkretny sposób pomóc w pracy misyjnej. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy chcieliby zasmakować nie tylko Afryki, ale właśnie podzielić się z nią swoimi doświadczeniami, zdolnościami.
Gdzie można znaleźć jakieś szczegóły na temat pomocy, na temat wolontariatu?
Proponowałbym skorzystanie z internetu i otwarcie strony www.sma.org. www.misjaafrykańskich.pl. Jest to strona naszej prowincji Polskiej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich i tam odpowiednie linki skierują zainteresowanych na różne formy pomocy, czy to będzie 1% podatku, czy to będzie praca wolontariacka w Afryce, czy też duchowa adopcja i tak dalej.
Czy nadal jest potrzeba białych misjonarzy z Europy, którzy przyjeżdżają do Afryki? Czy ten model nadal funkcjonuje? Czy też już odpowiedzialność za ewangelizację tego kontynentu powinni ponosić Afrykańczycy?
Zazwyczaj słyszymy opinię, że w Afryce jest wiele powołań, wzrasta liczba chrześcijan i wielu odpowiedzialnych za Kościół w Polsce czy na świecie chciałoby po prostu umyć sobie ręce i już przestać interesować się misjami. Niemniej jednak biskupi afrykańscy wciąż misjonarzy potrzebują. Oczywiście nieraz ich potrzebują nie tylko do ewangelizacji, ale również do rozwoju cywilizacyjnego swoich diecezji. Misja wciąż jest aktualna. Misjonarze wciąż są potrzebni. Miejscowy kościół afrykański wciąż potrzebuje misjonarzy nie tylko do otwierania kolejnych misji, nie tylko do głoszenia dobrej nowiny w tych zakątkach, gdzie ona jeszcze się nie zakorzeniła, ale również do formacji duchowieństwa, do formacji katechetów, do jakiejś więzi, która zawsze powinna trwać między kościołami. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasz kościół przecież.
Moim i Państwa gościem był ksiądz Łukasz Kobielus ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, od 8 lat pracujący w Togo w Afryce. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Dobre rady na trudne chwile w życiu.
W opracowaniu księdza Edwarda Czai, przed mikrofonem autor.
Staw czoła trudnej sytuacji, to znaczy potraktuj ją jako wyzwanie i okazję do wzrostu. Każdy człowiek uczy się żyć. Bardziej lub mniej świadomie, ale to czyni. Rozwijając swoją osobowość, uczy się także rozwiązywać trudności i problemy swojego życia. Stara się, by życie było dobre i znośne. I dobrze robi. Ale niestety pojawiają się nowe problemy, nowe trudności, którym ciągle trzeba stawiać czoła. I nie wolno rezygnować, ani też się zniechęcać, bo jak już wiemy, trudności i cierpienie stanowią nieodłączny element ludzkiego życia. I trzeba nam nieustannie iść naprzód. Bywa jednak tak, że zaledwie rozwiążemy jakiś problem, pokonamy trudność i zaczynamy spokojnie żyć, pojawia się huragan i niszczy ten upragniony pokój wewnętrzny, na który tak ciężko pracowaliśmy. Pojawia się wtedy wątpliwość, czy się poddać, czy zrezygnować. Na pewno nie. Trzeba wykorzystywać wszystkie swoje możliwości, by ustawiać mądrze swoje życie i uczyć się radzić sobie z problemami, tak, aby pojawiające się nowe trudności nie burzyły naszego życia. Jeśli podejmiemy wyzwanie rzucone nam przez życie, nauczymy się lepiej żyć, nauczymy się czegoś nowego, zdobędziemy nową mądrość i będziemy sobie radzić z nowymi problemami, które jeśli przyjdą, to może poruszą nami, ale nas nie zniszczą. Jeśli zaś przyjdą problemy i zaczniemy tylko lamentować i nie będziemy nawet próbować czegokolwiek zmienić, to będziemy zazdrośnie patrzeć na innych, którzy sobie radzą z problemami i być może będziemy podkradać ich rozwiązania, które czasem zafunkcjonują w naszym życiu, a czasem nie, bo każdy z nas jest inny, niepowtarzalny. Życie każdego z nas jest inne i problemy są inne i dlatego nasze problemy potrzebują własnych rozwiązań. Stracimy też okazję, by uczyć się czegoś nowego, by stawać się coraz bardziej człowiekiem, by hartować naszą osobowość i doświadczać radości wzrastania. Kiedy trudne czasy niszczą nasze marzenia, nie możemy rezygnować ani też pozwolić pokonywać się trudnościom. Trzeba nam się wysilić, uruchomić naszą wyobraźnię i mieć odwagę popatrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. Ta trudna rzeczywistość to wyzwanie, to okazja, by wzrastać, by nauczyć się czegoś nowego, wskrzeszając ogień z popiołu i tworzyć nowe marzenia tam, gdzie zgasły poprzednie. Jedna rzecz to widzieć rzeczywistość jako groźbę, która nas niszczy, i uciekać przed nią, a inna jako wyzwanie i okazję do wzrostu, do przemiany, do czegoś nowego. Znane nam jest zapewne powiedzenie: dwóch ludzi patrzyło przez więzienne kraty. Jeden widział błoto, drugi widział kwiaty. Można widzieć w życiu same trudności, same negatywy, a życie postrzegać jako pasmo nieustannych nieszczęść, po prostu patrzeć na życie w czarnych kolorach. Ale to wszystko doprowadzi nas do smutku, rozgoryczenia i nawet rozpaczy. A można też popatrzeć na życie optymistycznie. Są trudności, ale nie przestaje istnieć to, co dobre. Nie znikają nasze możliwości działania, nie znika nasze doświadczenie poradzenia sobie z niejedną trudnością, którą już przeżyliśmy. Jest też przecież Pan Bóg, który nas wspiera. I jest wreszcie przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych dla człowieka, który wierzy, i nie pozwolić odebrać sobie tej wiary nawet największym trudnościom i problemom życiowym. Alpinista nie patrzy na szczyt jako na groźbę, która go przestrasza, każe się zatrzymać, a nawet zawrócić. Owszem, mierzy zamiary na możliwości, ale nie przestaje patrzeć na szczyt i idzie naprzód mimo trudności. I to jest postawa mądrego człowieka, który akceptuje rzeczywistość swojego życia jako wyzwanie, by wzrastać i by być jeszcze bardziej sobą, którego nie zniechęcają problemy życiowe, bo stają się one okazją do weryfikacji wartości, którymi kieruje się w swoim codziennym życiu. Kiedy więc przyjdą trudne dni, nie koncentruj się na tym, co trudne, ale wejrzyj w swoje serce, a bez wątpienia dostrzeżesz tam siły do pokonania trudności i znalezienia właściwych rozwiązań, które pomogą ci wzrastać jako osoba.
Była to audycja
Dobre rady na trudne chwile w życiu
w opracowaniu księdza Edwarda Czai.
Na tym zakończyliśmy nasz dzisiejszy program. Zapraszamy na nasze jutrzejsze audycje. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.